Wielu spośród przybyłych do Marii, gdy zobaczyło to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. My również uwierzyliśmy w Pana. Na zaproszenie Pana odpowiadamy i dzisiaj chcemy niejako domknąć czas rekolekcji wielkopostnych, aby wejść w dalszą perspektywę, która jest udziałem Paschy naszego Pana, przez którą i my chcemy wszyscy przejść. Uczynił wiele dobrych czynów, dlatego niechaj dzisiejsze nasze zamyślenie dotyczy naszego życia, życia nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, człowieka. Czy patrząc na mnie, trzeba jeszcze mnie zapytać, czy jestem chrześcijaninem, czy jednak może dobre rzeczy świadczą o mnie, o tym, kim jestem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zdarzyło się nam pewnie, i to nieraz w życiu, złamać jakiś przedmiot. Nie wiem, może kijek, deskę, czy też linijkę. Chciałbym powiedzieć, że nasza nauczycielka liturgia też dokonuje takiego złamania. Ba, to nawet dziwnie zabrzmi, ona jest do tego przyzwyczajona. O jakie łamanie chodzi? Liturgia mobilizuje do zmiany. Łamie linię codzienności, linię marazmu, linię rutyny i przyzwyczajeń. A czyni to przez celebrację, aby odróżnić dzień świąteczny od dnia codziennego. Liturgia przerywa logikę utylitarności, wprowadzając nas w nastrój wdzięczności. Idąc do kościoła, ubieramy się zupełnie inaczej. Tu słyszymy inne dźwięki, inne światła. Doświadczamy innej rzeczywistości niż ta, która nas na co dzień otacza, w której funkcjonujemy. Liturgia łamiąc wyróżnia i podkreśla czas święty, czas dedykowany Panu Bogu. Ona stwarza możliwości, aby człowiek mógł wejść w to święte misterium. Liturgia w celebracji zawiesza codzienność i czyni to symbolicznie przez gesty, słowa, obrzędy, pragnąc zaangażować całego człowieka, także jego zmysły i emocje. Ona otwiera nas, czyni nas bardziej chłonnymi, wzmaga pragnienie, jak w podejmowanym poście, przygotowuje nas na przyjście Pana i wreszcie kreuje odpowiednie warunki, aby móc przyjąć Boga. I podkreślam, czyni to symbolicznie. Ja nie wiem, czy ktoś ma zdolność jeszcze większego myślenia symbolicznego niż ma je liturgia. Takiego talentu jej odmówić nie możemy, a to świadczy o jej inteligencji. Tak, bracia i siostry, liturgia jest bardzo inteligentną nauczycielką. Jej logika jest inna, bardziej globalna. Każdy obrzęd wyjaśniany jest w kontekście całości celebracji. Woda, gdy wchodzimy do kościoła, zanurzamy rękę w kropielnicy. Czasem na mszy świętej niedzielnej w ramach aktu pokuty odbywa się aspersja, pokropienie wiernych wodą pobłogosławioną. Przez to wspominamy swój własny chrzest, to obmycie się z grzechów. Chrzest stanowi tu kontekst. Na chrzcie świętym zostaliśmy uwolnieni już od grzechu pierworodnego. Idąc dalej, rok liturgiczny. On nie zawsze respektuje chronologię wydarzeń zapisanych w Ewangelii. Bo zobaczcie, zwiastowanie pańskie 25 marca zachowuje czas ciąży, czyli 9 miesięcy przed 25 grudnia i wypada w Wielkim Poście. Chrzest Jezusa świętujemy po objawieniu. Ale każde święto i wspominanie, ono wpisuje się w kontekst całego roku liturgicznego i wtedy tworzy się jedna całość. tu nie ma wyrywków, tu są poszczególne części, które budują jedno ciało. A wszystko zorientowane jest wokół misterium paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, które jest źródłem i szczytem całego roku liturgicznego. I tu znowu kłania się myślenie symboliczne. Tak jak każdy z nas jest małą cząstką, cząstką ciała, Kościoła. Każdy z nas jest bowiem drogi w oczach Pana. Gdyby może kogoś z nas zabrakło, no to budowla mogłaby się zachwiać. Gdybyśmy na przykład specjalnie pominęli jakieś święto w ciągu roku liturgicznego, dajmy na to w niebo wstąpienie, no to nie zrozumiemy kolejnego zesłania Ducha Świętego. Nie złoży nam się to w jedną całość. Nie wiem, czy można użyć takiego stwierdzenia, ale liturgia jest kompleksowa. Praktycznie czytamy codziennie różne gazety. Oglądamy telewizję, surfujemy po necie, słuchamy radia. Mówi się czasem, że media to kolejna władza. Na pewno mają wielką moc kreowania rzeczywistości. Ale wielką moc ma też liturgia, trochę inną. Ona też jest pełna środków komunikacji. Ja nie wiem, czy istnieje na świecie lepsze medium niż ona. Bowiem liturgia ma dodatkowo jeszcze jeden atut. Język symboliczny, odsyłający nas do Bożej rzeczywistości. Aby zrozumieć to, co się tutaj dzieje podczas liturgii, trzeba myśleć nie tylko konceptualnie, pojęciowo, ale i symbolicznie. Moc liturgii to moc symboliczna. Taką mocą ona działa, edukuje, wychowuje. Inne jest pojmowanie symboli przez dziecko w wieku przedszkolnym, szkolnym, inne przez młodego człowieka, dorosłego, a jeszcze inne przez starszego, doświadczonego przez chorobę czy też przez niepełnosprawność. Przychodzi dzieciątko na świat, otaczane jest miłością mamy i taty, rodzeństwa, ono powoli sobie dorasta. Jego postrzeganie świata jest bardzo zmysłowe. Jak zatem te najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w celebracji liturgicznej? We mszy świętej, jak one w ogóle mogą pojąć świat symboli? Które gesty, które my tu czynimy dla najmłodszych, są najwyraźniejsze? Pewnie będzie to znak pokoju. Pewnie będzie to pocałunek, jak buzi mamy czy taty, a tu dedykowany jest Panu Bogu, gdy na przykład całuje się krzyż. Pewnie będzie to też zwykły, prosty kwiatek złożony przed obrazem Matki Bożej. I choć liturgię najlepiej zrozumie dopiero dorosły, to tu jej moc pedagogiczna okazuje się niezastąpiona. W tym pierwszym okresie, okresie przedszkolnym, taką siostrą liturgii, która jej bardzo pomaga, jest katecheza. To na katechesie dziecko słyszy, że Bóg mówi, że Pan Jezus się narodził, że trzeba Go słuchać. Katecheza tak, ale przede wszystkim też dom rodzinny. Aby rodzice zabierali dziecko od najmłodszych lat do kościoła, aby poczuło się tu dobrze, aby poczuło, że wypada tu przychodzić regularnie, aby poznało, jak właściwie zachowywać się w kościele. Msza dla dzieci, msza dla przedszkolaków. Nie jest to do końca właściwy termin, bo tu chodzi przede wszystkim o rodzinę. Rodzice muszą być razem z dzieckiem. Oczywiście ksiądz powinien dostosować kazanie do percepcji 4, 5, 6-latka. I tu też konieczność używania języka symbolicznego, obrazowego, gestów pełnych ekspresji. Ponadto, moi drodzy, mamy też 3 modlitwy eucharystyczne przeznaczone na mszę z udziałem dzieci. Wyjaśnię. Modlitwa eucharystyczna to ta duża, długa, dziękczynna. Ona zaczyna się od Pan z wami w górę serca, potem wezwanie Ducha Świętego, aby chleb stał się ciałem Pana Jezusa i wino Jego krwią. sama konsekracja, przemiana, modlitwa za cały Kościół, papieża, biskupa i za nas wszystkich, modlitwa za drogich naszych zmarłych i wreszcie uwielbienie Boga przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieków. I tu odpowiadamy amen. I tu to amen musi dokładnie wybrzmieć, bo to jest nasza szczera odpowiedź i potwierdzeniem tego, co się przed chwilą dokonało, eucharystycznego cudu przemiany. Możecie się zdziwić, moi drodzy, ale jak przyjdziecie na mszę z udziałem dzieci, to ta modlitwa eucharystyczna może się trochę różnić od tej, którą dzisiaj usłyszymy. Bowiem będzie bardziej symboliczna, na miarę dziecka. Zamiast na przykład użyć terminu wdzięczność, tam będzie po prostu dziękujemy. Tak więc najmłodsi na swój sposób uczestniczą w liturgii. Pan Jezus powiedział wprost: zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. To dziecko już trochę podrosło. Skończyło szkołę podstawową, gimnazjum, uczęszcza do liceum, a może już nawet jest na studiach. Jest młodym człowiekiem. W jakim świecie przyszło mu żyć i funkcjonować? Jak on się odnajduje w otaczającej go rzeczywistości? Ogólnie mówiąc, nasz współczesny świat jest światem bardzo otwartym, liberalnym. Żyjemy w erze relatywizmu wartości, kryzysu ideałów, gdzie zapomina się często o przeszłości, a żyje się tylko chwilą. Dla wielu młodych i dorosłych relacja z Panem Bogiem to relacja osobista, ale prywatna, kiedy ma się konkretną potrzebę. Jak mówi przysłowie, jak trwoga to do Boga. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Wielu katolików rzeczywiście stawia na jakość swojej wiary, przy zachowaniu odpowiedniej ilości praktyk, rozumie potrzebę wspólnoty i jej znaczenie. Wspólnota, zgromadzenie, tak jak dziś my tu razem jesteśmy, jest nieodłącznym elementem całej akcji liturgicznej. To my, liczba mnoga. Gdyby nas tu dziś nie było przy ołtarzu, no to jak wypowiadać wezwania i modlitwy? Kapłan mówi, módlmy się, przeprośmy, prośmy Ojca Niebieskiego. My, wspólnota, razem, jedność, stanowimy podmiot. Wielbimy razem Pana Boga. Aspekt wspólnoty jest też silny i doświadczany w obrzędach codzienności, w społeczeństwie. Wielkie koncerty, wspólne oglądanie meczu na stadionie, przedstawienie w teatrze. Wielu uczestników, którzy podzielają te same emocje, są zanurzeni w to, co się dzieje, są razem. Ale po tym ewencie każdy idzie w swoją stronę. Zabiera ze sobą bagaż nabytego nastroju. Co się dzieje po zakończonej mszy świętej? No podobnie, a jednak trochę inaczej. Każdy udaje się do swego domu, do swojej codzienności, ale doświadczenie żywej wspólnoty pozostaje w sercu. Przekazaliśmy sobie znak pokoju, adorowaliśmy, trwaliśmy w ciszy, słuchaliśmy Słowa Bożego. Nasz punkt koncentracji był wspólny. I co się kreuje? Masa i wspólnota to dwie różne rzeczy. Na przykład na dyskotece czy na koncercie zanurzenie się w muzykę, taniec tak samo angażuje ciało, zmysły, pozwala się odstresować, oderwać, ale każdy pozostaje indywidualny. Nie poznaliśmy się de facto do końca. Owszem, jesteśmy blisko siebie, a jednak daleko. Zgromadzenie liturgiczne to symbol wspaniałej jedności. gdzie każdy jest ważny, gdzie każdy jest nieodłącznym elementem tej wspólnoty. Ta chwila potem trwa w życiu. Treść piosenki, czy też fabułę przedstawienia można szybko zapomnieć, a doświadczenie wiary pozostaje. Prowokuje dobro. Możemy dalej działać w jednomyślności. Masa owszem ma moc, ale wspólnota ma moc jeszcze większą. Moim zadaniem nie jest kontestować, oceniać, ale pobudzić was, moi drodzy, do myślenia symbolicznego. Młody człowiek lubi się bawić. To normalne. Ciekawe jest, że prawie zawsze realizuje to o określonej porze, w nocy. Poszukuje przyjemności, wolności, uciechy. Idzie na dyskotekę w nocy. Noc jest uosobieniem jego odwagi. Pewnych rzeczy nie zrobi się przy świetle dnia. W nocy można się gdzieś ukryć, schować. Noc ma więc znaczenie mistyczne, magia nocy, jej klimat. Podobnie noc w liturgii, ale tu nie jest ona iluzoryczna. Ma znaczenie symboliczne, związane z czuwaniem. Doświadczenie duchowości chrześcijańskiej jest bardzo głębokie. Święta noc zmartwychwstania powoduje zachwyt, uwolnienie od grzechów, zwycięstwo, uczy nas autentycznej wolności, ale w ramach przyjętych reguł. Tej nocy zapala się świece, ona rozprasza mroki ciemności. Światło jest jednak tylko jedno, bo to światło Chrystusa. To noc opieki Boga nad nami, On czuwa nad nami, czujemy się wtedy bezpieczni. Jeszcze inaczej świat symboli odbierają ludzie doświadczeni przez chorobę, wypadek czy niepełnosprawność. Angielskie określenie handicap oznacza przeszkodę, upośledzenie, kalectwo. A sama niepełnosprawność może dotyczyć poziomu fizjologicznego, psychicznego czy też socjalnego. Niektórzy ludzie próbują jakoś zaklasyfikować niepełnosprawnych, ale używają przy tym błędnego kryterium, kryterium normalności, kryterium lęku, defektu. Niepełnosprawność może dotknąć każdego. Trzeba mieć tego świadomość, ona należy do egzystencji człowieka. Jaka jest logika Kościoła wobec tych osób? To logika Ewangelii, która gasi egoizm, a promuje współczucie. Pomoc, która jest daleka od wyłączania kogokolwiek, która pragnie integracji, szacunku. Skoro taka jest logika Kościoła, no to również taka jest logika liturgii. Ona przed nikim nie zamyka drzwi świętego misterium, nie trzaska tymi drzwiami. Nie zakręca kurka Bożej łaski. W tym zgromadzeniu liturgicznym, byciu razem, jeden jest spokojny o drugiego, obowiązuje szacunek, wzajemna miłość, bo Pan Bóg sam jest jej źródłem. Osób niepełnosprawnych nie można się bać, bo to byłoby naszym odczłowieczeniem i zaprzeczeniem należnej im godności. Wszyscy razem stanowimy jedno społeczeństwo. Wszyscy stanowimy jedną wspólnotę. Każdy z nas realizuje swoje powołanie życiowe. Niektórzy zaś z wielkim oddaniem realizują je poprzez niepełnosprawność i stają się najbardziej perfekcyjnymi członkami ciała Chrystusa. Zobaczcie, my możemy się poruszać, możemy przyjść do kościoła, przyjąć komunię świętą, a do chorych, niepełnosprawnych kapłan udaje się z Najświętszym Sakramentem do domu czy do szpitala. Wiecie, jak oni tęsknią za tym, żeby być tutaj z nami? Ale Chrystus nie pozostaje obojętny na ich tęsknotę. Sam wychodzi z inicjatywą. Jezus sam idzie do nich, wychodzi ku nim, docenia. Wy także, moi drodzy, czasem udajecie się na indywidualne zajęcia, lekcje do waszych uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść do szkoły. Czyńcie to, proszę, z wielką ochotą. Pan Jezus pokazuje nam drogę. W naszej archidiecezji oprócz duszpasterstwa chorych istnieją także dwa inne duszpasterstwa specjalistyczne, głuchych i niewidomych. Oni komunikują się językiem znaków, czytają z ust, używają języka migowego lub czytają pismo Braille'a. Gdy uczestniczą we mszy świętej, to poprzez te środki mediacji doświadczają rozumienia symbolu. Troska duszpasterska o nich to troska Kościoła, aby mogli świadomie, czynnie i aktywnie przeżywać liturgię, jak my tu dziś zgromadzeni, aby mogli tak samo cieszyć się wiarą. Wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Troska o drugiego człowieka, a zwłaszcza niepełnosprawnego, polega na tym, aby dotrzeć do serca naszego brata czy siostry. Liturgia chce użyć wszelkich dostępnych środków, które ma, a ma ich bardzo wiele, aby każdemu to serce rozgrzać. Niewidomym poczuje zapach kadzidła, usłyszy dźwięk dzwonów. Niesłyszący zobaczy to, co się dzieje przy ołtarzu i chociażby nic nie usłyszał, to gdy kapłan będzie podnosił księgę Ewangelii, to on będzie czuł w sercu, że Pan Bóg do niego przemówił. Liturgia jest afektywna, uczuciowa i bardzo emocjonalna. Jest wrażliwa na każdego, bo ma swój własny język, język symboli. Mieć swój własny język to zaszczyt. Na świecie, wyobraźcie sobie, w celu porozumiewania się jest używanych około 7000 języków, ale nikt nie ma takiego, jaki ma liturgię. Ona nam pomaga poczuć wyjątkowość wydarzenia, które się celebruje, atmosferę, która jest wokół. Ona, będąc pełną symboli i znaków, czyni nas zdolnymi do ich rozumienia. Liturgia nie lubi improwizacji. Dawno się już z nią pożegnała. W IV wieku zrobiła papa. Ma swoje formy, ryty, swój język i ma swój cel, a jest nim nasze uświęcenie. Używa bowiem tego samego języka, którego używał Jezus. Kilka sytuacji, w których Jezus używał takiego języka. To powiedziawszy, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. On po chwili przejrzał. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Tak więc Kościół, liturgia naśladują Mistrza, Jezusa. Język symboliczny to język angażujący całego człowieka, jego rozum i jego uczucia także. Wracam, moi drodzy, do punktu wyjścia. Liturgia i edukacja. I w kontekście naszych dotychczasowych, trzydniowych rozważań chcę to wyrazić innymi słowami. Zmysły i emocje spotykają Boga przez symbole. Tak liturgia edukuje, wychowuje. Przez nasze zmysły i emocje mamy możliwość spotkania Boga, który komunikuje się z nami za pomocą języka liturgii, który nazywa się językiem symbolicznym. Tak docieramy do serca misterium, Ale uczniowie nie zawsze są chętni do nauki. Czasem się opierają. Trzeba liturgii pozwolić na zainicjowanie tego procesu poznawania Boga. A jak każdy projekt edukacyjny, on trochę trwa. Trzeba pozwolić liturgii działać w sobie. I wtedy, gdy ona zainicjuje już ten proces, no to rozpoczyna się mistagogia, czyli wprowadzanie w kolejne etapy misterium. Chrześcijanin, katolik powinien się integrować z liturgią, bowiem ta w sposób szczególny uczy nas miłości i ożywia naszą wiarę. No i trzeba jeszcze jakoś optymistycznie zakończyć, bo liturgia uczy nas też radości. Mały dowcip. Przychodzi baba do lekarza i mówi: zdrowaś Mario. Znacie to, czy nie? Nie znacie zdrowaś Mario? Ludzie, no to jak wy się modlicie? Proszę was, moi drodzy, módlcie się za waszych uczniów i za siebie nawzajem, bowiem stanowicie grono pedagogiczne. Uczniowie nie zawsze się za was pomodlą, ale gdy dorosną po kilku latach, pewnie już tak. Tak miło jest po czasie spotkać swojego nauczyciela czy wychowawcę. Można się popłakać i jest to spotkanie bardzo sentymentalne. Niech wasza wspólnota duszpasterstwa i wychowawców i nauczycieli Archidiecezji Gdańskiej pod wodzą tego dobrego profesora, który siedzi za mną, a więc jest bliżej tabernakulum, bliżej Jezusa. Niech ona rozwija się dobrze, rośnie w siłę i cieszy się Bożym błogosławieństwem. Żyjcie długo i szczęśliwie. Amen.